Anna Zalewska, posłanka do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość, jest dzisiaj gościem Radia Rodzina. Witamy serdecznie, pani poseł.
Dzień dobry, witam.
Pani poseł, interesuje się pani trochę przynajmniej piłką nożną?
Interesuje się, razem z mężem kibicuję, choć rzeczywiście, gdybym miała określać, decydować, jak wyglądają listy, pewnie bym miała kłopot.
To nie będę pytał o wyniki Śląska-Wrocław, natomiast zapewne słyszała pani takie określenie jak grupa śmierci.
Tak, to grupa jest śmierci. Przede wszystkim określenie pana premiera Jarosława Kaczyńskiego, który mówi tak o listach Prawa i Sprawiedliwości.
No właśnie, grupa śmierci to takie miejsce, w którym w rozgrywkach piłkarskich jest bardzo wielu faworytów, każdy może wygrać, każdy może przegrać. Dlaczego listy Prawa i Sprawiedliwości są takimi grupami śmierci?
Dlatego, że my walczymy nie dla siebie, nie dla partii, nie dla Zjednoczonej Prawicy o wszystko, ale walczymy o wszystko dla Polski. Dlatego jest taka potrzeba, żeby docierać do właściwie każdego wyborcy, dobierać listy tak, żeby tam ci wyborcy mieli swoją reprezentację, ponieważ na stole w Parlamencie Europejskim i w Unii Europejskiej leżą trzy straszne dokumenty. Te dotyczące centralizacji Unii Europejskiej i wprowadzenia euro, te dotyczące legalizacji nielegalnego handlu ludźmi, czyli przymusowa relokacja i oczywiście wynaturzony zielony ład, czyli zielony rozkład. Po to idziemy w takim składzie.
Do tych jeszcze dokumentów jeszcze wrócimy, natomiast mam takie pytanie. Pani jest jedynką na liście dolnośląskiej i opolskiej. Kto jest pani największym konkurentem, jeśli tak możemy zapytać, na tej liście?
Ja na swojej liście z przyjaźnią, sympatią i ogromnym szacunkiem oczywiście traktuję każdego.
Ale chyba kogoś się tam może pani bardziej obawiać, kogoś mniej. Z kim się pani bardziej lubi, z kimś mniej.
Nie, mimo wszystko docieramy do innych grup wyborców, to po pierwsze. Po drugie, w moim wypadku, ja po pierwsze jestem stąd, z Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Dbałam o interesy Dolnego Śląska i Opolszczyzny. Takim moim kluczowym symbolem jest walka o Turów, wygrana walka o Turów. Ja organizowałam ludzi wokół Turowa, oczywiście razem z Solidarnością, którą serdecznie pozdrawiam. Po drugie, ja przez 5 lat byłam na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie. Ponad 100 spotkań, każda sobota.
Czyli nie wskaże nam pani tych konkurentów, których się pani obawia.
Każda sobota, niedziela. Tak jak mówię, każdy z nas ma swoją grupę swoich wyborców. Wierzę, że to, że Jarosław Kaczyński zdecydował, że jestem jedynką. Zresztą na marszu w Warszawie udzielił mi jednoznacznego poparcia, mówiąc i przypominając, że ja przestrzegałam przed tymi zapisami Zielonego Ładu i że ja wiem, jak go zatrzymać.
No dobrze. Miała pani okazję spotkać się z taką książeczką Václava Klausa, prezydent Czech, i to chyba nawet dwukrotny. Czym jest europeizm?
Tak, rzeczywiście.
Václav Klaus, nie będziemy całej treści tutaj przekazywać naszym słuchaczom, natomiast zwraca uwagę na taki szczegół, że europeizm to jest taki twór, który sprawia, że politycy stają się trochę oderwani od elektoratu. Tak naprawdę rządzą nami biurokraci, którzy podejmują decyzje, produkują dokumenty, których politycy nie mają już czasu czytać i ewentualnie nawet gdzieś się przeglądają, w związku z czym te decyzje zapadają gdzieś w departamentach. Trochę tak jest, że patrząc na ostatnie 5 lat, nasi słuchacze czy Polacy nie bardzo wiedzą, za czym głosowaliście, jakie decyzje podejmowaliście. Jak w polskim parlamencie ktoś podejmuje decyzję, za czymś głosuje, to może mi się to podobać albo nie. Ja to śledzę. Mogę za niego zagłosować albo nie. Natomiast jeśli chodzi o ten Parlament Europejski, jesteście trochę odcięci od elektoratu przez te 5 lat i tak naprawdę nie do końca ponosicie chyba odpowiedzialność nawet za te decyzje, które tam podejmujecie. Jakby pani mogła powiedzieć, te ostatnie 5 lat, za czym pani głosowała, czym się pani zajmowała? Turów już wiemy, no ale właśnie, to nie tylko Turów chyba był.
W moim wypadku to jest absolutnie nieprawda. Jestem wyjątkiem potwierdzającym regułę. Po pierwsze, po drugie, ja przy każdym dokumencie, tym z Zielonego Ładu, bo to jest 80 różnych dokumentów, byłam w terenie. Byłam w terenie, mówiłam, przestrzegałam. Każda sobota, niedziela na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie jak najbardziej i o rolnictwie, i o wspólnej polityce rolnej, i o energii odnawialnej, miksie energetycznym, i o ETS 1, i o ETS 2, i o lasach państwowych. Mało tego, byłam z tymi wszystkimi wątkami.
ETS-y to powiedzmy słuchaczom, to
Europejski system kupowania uprawnień do emisji dwutlenku
węgla. Przez co niestety potem te ceny energii są wyższe.
I będą jeszcze większe, bo jest zamrożona dyrektywa o opodatkowaniu energii, gdzie oprócz tego, co nas czeka w lipcu, czeka nas podniesienie podatku o 300-500%, gdzie mówiłam o tym podatku od paliw, podatku od tego, czym będziemy ogrzewać, chłodzić mieszkania. Robiłam szkolenia i rolnikom mogą o tym zaświadczyć. Pokazywałam, czym jest pakiet Fit for 55. Byłam na Śląsku, pokazywałam górnikom. Między innymi też byłam odpowiedzialna za rozporządzenie metanowe, które właściwie miało z dnia na dzień zamknąć kopalnię. Udało się przekonać cały parlament, zielony parlament, do tego, żeby zagłosowali tak, jak chciałam. Przestrzegałam przed rodzącym się ETS-em w lasach państwowych, bo on tam jest. Też mamy taki miks, gdzie będziemy handlować pochłanianiem dwutlenku węgla. Mówiłam o tym w mediach, nawet we wszystkich panelach w Karpaczach kolejnych. Użyłam liczby mnogiej, czyli na tych forach gospodarczych. Nie ukrywam, że próbowałam robić różne mosty podczas wywiadów w telewizji czy też w radiu. Nikogo to nie interesowało. Rolnicy spowodowali, że wreszcie wiemy, co to jest Zielony Ład i pytają o elementy
no właśnie, bo to
tego
mnie
Zielonego
interesuje.
No, ładu.
Mówi pani o tych rzeczach, które pani robiła, ale pytanie jest takie, co w takim wypadku taki europoseł może? No bo jednak pani tu z takimi emocjami o tym opowiada, ale jednak tak, Zielony Ład przeszedł, pakt migracyjny przez Parlament Europejski przeszedł, wprowadzenie euro czy ta centralizacja Europy właściwie jest na stole. Co taki europoseł może?
Wszystko może. Wszystko może. Może przygotowywać po pierwsze i organizować obronę Turowa, czy też przygotowywać, będąc w opozycji, takie dokumenty, które powodują, że interes Polski jest zabezpieczony. To po pierwsze. Po drugie, rzeczywiście, jeżeli nie ma się większości, a o to zabiegamy i chcemy doprowadzić do tego, żeby konserwatyści, a tak naprawdę pragmatycy, byli w grupie, która będzie decydować o tym, jak będzie wyglądać Parlament Europejski, jak będą wyglądać głosowania, jak będą wyglądać komisje i kto tam będzie zasiadał i będą decyzje o tym, jak zatrzymać Zielony Ład, jak go odkręcać.
No właśnie, podjęła pani ten temat. Rzeczywiście może się okazać, że chyba po tych wyborach, po raz pierwszy w historii, Europejska Partia Ludowa, czyli ta, powiedzmy, organizacja, do której należy
i Platforma
Obywatelska i PSL, mogą stracić władzę w Europarlamencie. Dlatego, że jednak, może niekoniecznie w Polsce, ale w innych krajach, ci, jak tu pani ich nazwała, europragmatycy, tak?
Tak.
Zdobywają większość. I rzeczywiście tam wszystko wskazuje na to, że oni te wybory wygrają. Czujecie, że teraz jako europejscy konserwatyści, reformatorzy, możecie mieć większość w Europarlamencie?
Nie tylko czujemy, ale są różnego rodzaju badania.
No dobrze, ale co to oznacza?
To oznacza, że będziemy mogli zatrzymać ład, że będziemy mogli Zielony Ład, że będziemy mogli odwrócić te wszystkie dokumenty, które, czy przed którymi przestrzegaliśmy. Ja, będąc w Komisji Środowiska, rekomendowałam czasami po dużych dyskusjach z polskim rządem, żeby Polacy głosowali przeciwko tym dokumentom, więc europosłowie Prawa i Sprawiedliwości mają absolutnie czyste sumienie. Zachowali się tak, jak trzeba, zachowali się właściwie, głosowali tak, jak trzeba. Na przykład bardzo często, też będąc w opozycji, udało mi się wyłączać z tych dokumentów środowiskowych, czyli niby nie wprost dotyczących rolnictwa, rolnictwo. Dlatego, że obostrzenia szły właściwie w każdym dokumencie. I myślę, że te ostatnie emocje i naprawdę dzięki rolnikom obywatele zdali sobie sprawę, że ten parlament jest tak naprawdę bardzo blisko i że 80% dokumentów tam stanowionych
ma
jest,
wpływ na nasze życie.
Ależ na nasze życie i nasze pieniądze, nasze decyzje, na to, czy pozwolimy, czy nie pozwolimy na to, czy ktoś nam powie, co mamy jeść, w jakich mieszkaniach mieszkać, czym się ogrzewać, czym jeździć, w dodatku jeszcze, czy za to wszystko zapłacimy.
Mówi pani tak dużo o tym Zielonym Ładzie, ja wiem, że pani należy do komisji
środowiska. Bo pracuję przy tych dokumentach.
Natomiast powiedzmy tak jednoznacznie, bo pojawiają się takie zarzuty, że dzisiaj premier Mateusz Morawiecki protestuje przeciwko Zielonemu Ładowi, ale niektórzy mówią, ale to był przecież ten, który ten Zielony Ład wprowadzał i był za nim, więc jako Prawo i Sprawiedliwość zawsze byliście przeciwko Zielonemu Ładowi?
Europosłowie Prawa i Sprawiedliwości tak, oświadczą o tym do głosowania. Ja za to między innymi odpowiadałam, pilnowałam i czułam się odpowiedzialna za Polaków, kiedy widziałam absurdalne, a co drugi dokument jest absurdalny, bo stawia takie założenia, które są po prostu niemożliwe do zrealizowania i nic nie mają wspólnego, to tak
mówimy
dla młodych
o co drugim
ludzi.
Dokumencie Zielonego Ładu,
tak.
Czy w ogóle co drugim dokumencie,
co drugim dokumencie
Parlamentu Europejskiego?
Parlamentu Europejskiego. I w dodatku w wypadku tych środowiskowych nie mają nic wspólnego z czystą wodą, z czystym powietrzem. Dość powiedzieć, że nawet Europejska Agencja Środowiska, która już mówi, że nie zrealizujemy 55% obniżenia emisji do 2030, to zbijmy szybko termometr i mówmy, że do 2040 zrealizujemy 90%. Więc tutaj mamy czyste sumienie. Rzeczywiście bardzo często z różnymi urzędnikami polskimi toczyłam długie dyskusje, gdzie przekonywano mnie do innych rozwiązań, ale jak państwo wiedzą, ja naprawdę potrafię podejmować decyzje i nie boję się odpowiedzialności. Tak, w związku z tym urzędnikom absolutnie się nie dałam. Natomiast Zielony Ład, pamiętajcie państwo, to jest rezolucja. To jest rezolucja. No trudno, żeby Mateusz Morawiecki się podpisywał pod rezolucją. Po prostu głosowaliśmy nad tą rezolucją. My byliśmy przeciwko i później było kilkadziesiąt dokumentów, gdzie już prawa weta absolutnie nie było. Dość powiedzieć, że też na moją prośbę przy moich dużych argumentach Ministerstwo Klimatu w Zjednoczonej Prawicy podjęło decyzję, że zaskarży do Trybunału Sprawiedliwości właśnie te dokumenty z pakietu Fit for 55.
Ale z drugiej strony, tak jak patrzę na głosowania w Europarlamencie, to podziwiam taką zgodność waszą i posłów chociażby Koalicji Obywatelskiej w sprawie paktu migracyjnego. Wszyscy razem zagłosowaliście przeciw.
Ależ, drogi księże, szanowni państwo, to jest zmyłka.
No nie, no wyniki są jednoznaczne. Ale tak, zabył tak, tylko Marek tak, Belka, Robert Biedroń, tak, Włodzimierz Cimoszewicz, Łukasz Kochut, tak, Lechy Miller. I potem nawet niektórzy jak Belkat, Biedroń i Kochut stwierdzili, że oni niby byli za, ale są, wstrzymują się od głosu.
Tak, tak, ale to są dokumenty, które toczą się od dłuższego czasu, od bardzo wielu lat. I tam Koalicja Obywatelska, PSL w różnych momentach różnie głosowali. Zauważcie państwo, od lutego ubiegłego roku, bo szereg kampanii, wybory do Sejmu, wybory samorządowe, teraz wybory do Parlamentu Europejskiego, Platforma Obywatelska głosuje jak EKR, głosuje jak Prawo i Sprawiedliwość, nawet prowadzący ogląda się, jak my głosujemy, po to, żeby udawać i mydlić wam oczy, że oni naprawdę chcą dbać o wasze interesy. Podam taką scenkę rodzajową. Ostatnio była debata jedynek na Uniwersytecie Wrocławskim, Bogdan Zdrojewski, Róża Thun, PSL.
Róża Thun, przypomnijmy, wstrzymała się wtedy od głosu.
Ale nie, tak, 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 ale ja dziwię się PSL-owi, będę zapraszać was na konferencję prasową, że ma twarz Róży Thun na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie, gdzie
ale
absolutnie...
Ale wróćmy do tej debaty jedynek.
Tak, i tam Róża Thun też pokazała hipokryzję Platformy, bo ona wie, że to jest gra. Pogroziła Bogdanowi Zdrojewskiemu i mówi, że ma nadzieję, że już więcej takich głosowań nie będzie. Oni dostali zgodę swojej grupy politycznej na konto kampanii wyborczej, żeby zachowywać się tak jak my, żeby mylić narrację i wmawiać zupełnie coś innego Polakom. Przypomnijmy, Donald Tusk jako przewodniczący Rady Europejskiej groził Zjednoczonej Prawicy, że poniesie konsekwencje, jeżeli nie będzie przyjmowała nielegalnych migrantów. To jest dowód na hipokryzję, ale na okrutną i cyniczną grę prowadzoną przez Platformę
Obywatelską.
Dobrze,
a gdyby się okazało, ja wiem, że to jest gdybanie, że jednak nie będziecie mogli zatrzymać Zielonego Ładu, nie będziecie mogli zatrzymać tego paktu migracyjnego, nie będziecie mogli zatrzymać tego przymusowego wprowadzenia euro, to co? Polexit? Zakładacie taką możliwość, żeby zacząć tą procedurę wyjścia Polski z Unii Europejskiej?
Absolutnie nie. Polacy chcą być w Unii Europejskiej. To po pierwsze, wprawdzie widzą, co się dzieje i pokazują żółtą kartkę, bo proszę pamiętać, już chyba pół roku temu, kilka miesięcy temu, to było prawie 80, powyżej 80% zwolenników takiej Unii Europejskiej. Teraz jest trochę powyżej 50%. To jest alarm też dla Unii Europejskiej i podobny trend występuje w każdym kraju członkowskim. Jesteśmy zdeterminowani. Podam przykład. Ten dokument o centralizacji Unii Europejskiej prawie został wyrzucony do kosza. Od lewa do prawa, po ciężkiej pracy, po debatach, niestety przez Polaków, czyli znowu lewica, Róża Thun i wyciągnięta kartka Danuty, karta do głosowania Danuty Hübner, to były głosy, które zdecydowały, że przegłosowano centralizację Unii Europejskiej. Ale wszyscy pozostali głosowali inaczej, było pół na pół. Ciężka praca, między innymi polityków Prawa i Sprawiedliwości. To pokazuje, że można. Też udowodniliśmy we wcześniejszej dyskusji, że posłowie opozycji też wiele mogą zdziałać. Ale jeżeli nawet te działania będą niewystarczające, to rolnicy pokazali, co trzeba robić. I myślę, że Europejczycy już wiedzą, co trzeba robić.
Pani poseł, zakładamy, że dostanie się pani do Europarlamentu. Mam jest pani nadzieję. Liderką listy. Co będzie teraz najważniejsze w tych 5 latach? Czym pani chce się zająć? Już poza Zielonym Ładem, poza trzymaniem tej centralizacji, poza tym paktem migracyjnym. Są takie tematy, które pani widzi, które są na stole i które w przyszłości tej najbliższej będą niestety musiały być podjęte, albo stety?
Stety to muszą być podjęte te, o których tutaj rozmawiamy. Mhm. Nie ma ważniejszych. Komisja Środowiska zajmie się zielonym rozkładem, a to jest kilkadziesiąt dokumentów od rezolucji przez prawo klimatyczne trzeba przejść przez dyrektywy i rozporządzenia. To po pierwsze. Po drugie, bo teraz jestem w Komisji Środowiska, Bezpieczeństwa, Żywności, Zdrowia i w Komisji Zatrudnienia, podejmuję decyzję, że będę w Komisji Środowiska i w Komisji Rolnictwa, bo okazuje się, że bezwzględnie ze sobą łączą się te komisje. I w Zielonym Ładzie jest również bezpieczeństwo energetyczne. W związku z tym to jest to, o co trzeba będzie zadbać. Również o to, żeby miarkować siły na zamiary i przede wszystkim pilnować kieszeni obywateli.
No to na koniec. Mówiła pani o tej debacie jedynek, która się odbyła na Uniwersytecie Wrocławskim. Bogdan Zdrojewski, Róża Thun. Wtedy nie było Stanisława Tyszki, ale on jest jedynką na Dolnym Śląsku, jeśli chodzi o Konfederację.
Tak, on słabo się chyba czuje w zieloności i w traktatach, dlatego przysłali kobietę z Wielkopolski.
Ale wymieńmy Stanisława Tyszkę, Krzysztof Śmiszek i Anna Zalewska. Dlaczego ludzie powinni poprzeć Annę Zalewską? W czym pani jest lepsza od Zdrojewskiego, Thun, Tyszki i Śmiszka?
Po pierwsze, od wielu z nich mam doświadczenie już jako eurodeputowana.
A Zdrojewski też ma.
Thun
też ma.
Po drugie, jestem osobą, która pracuje w tematach i w zakresie związanych z tym, co najbardziej dotyka obywateli, czyli jestem w Komisji Środowiska. Udowodniłam, że potrafię wpływać na parlament w taki sposób, żeby bronić zawsze polskich interesów. Ja nie powiem tak jak Róża Thun, że jestem po pierwsze Europejką, po drugie Polką. Jestem Polką. Po czwarte, potrafię o tym dyskutować, mówić i poruszać się po tych nie tylko korytarzach, ale meandrach przepisów, dyrektyw i rozporządzeń. Nie muszą za mnie pracować doradcy i asystenci, a poza tym jestem cały czas w terenie. Każdy weekend jestem ze swoimi wyborcami. Wydaje mi się, że to rekomendacja, która będzie pomagała w podejmowaniu decyzji.
No i tak
warto we mnie zainwestować.
Piątka Anny Zalewskiej.
Tak wyszło.
Tak wyszło. Bardzo dziękujemy za dzisiejszą wizytę w studiu. Wszystkich pozdrawiamy, życzymy dobrego dnia. Pani poseł Anna Zalewska, posłanka do Parlamentu Europejskiego, Prawo i Sprawiedliwość i kandydatka tej partii w najbliższych wyborach, które już 9 czerwca. Dziękujemy.
Do zobaczenia, do usłyszenia.